Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Continental Winter Contact 8S.
Dzień dobry Państwu, CoDrive numer 71. Kto by pomyślał, że tyle CoDrive'ów razem wytrzymamy? Po Grand Prix Las Vegas, przed Grand Prix Kataru. Dzisiaj będziemy sobie o tym rozmawiać, dlaczego Max stoi obok Alana Prosta, a nie Sebastiana Vettela. O tym, czy Charles Leclerc będzie musiał stać się niegrzecznym chłopcem. No i kto wraca prawdopodobnie do Mercedesa, kto prawdopodobnie wylatuje z Red Bulla, to jest niekończąca się opowieść, a ze mną są moi wasi ulubieni, jak zawsze. Dzień dobry, Aldona Marciniak z Ferrari za sobą.
Dzień dobry, to tak bez związku jakby.
Zupełnie, to nie jest sponsoring, oraz Cezary Gutowski z całą masą różnych rzeczy, pamiątek, trofeów, książek, które wydał, gier, które sygnował swoim nazwiskiem, nie wiem, coś jeszcze?
Kucharów, które nakarł. Tak, witam serdecznie. No. Od razu coś głupiego przyszło mi do myśli. Otóż Max Verstappen nie stoi tam, gdzie stało ZOMO.
To. Ale jego ojciec, patrząc na jego metody wychowawcze, akurat mógł. Proszę, Aldona, słucham.
No chciałam powiedzieć, że tyle rzeczy za plecami Cezarego, a pięknego plakatu z torem Las Vegas, który dostał na urodziny, cały czas nie tno.
Ten plakat wisi nad wezgłowiem łóżka albo na suficie w sypialni, żeby zawsze mógł na niego patrzeć, gdy idzie spać. Jestem o tym przekonany.
Pożyczyłem go do Louvre, złośli się i głupio mi było tak odmówić.
Nie bałeś się, że ktoś go obleje fasolką albo farbą?
No właśnie dlatego go zdjąłem, bo bałem się, że u mnie ktoś go obleje fasolką, więc nie wiadomo.
Aktywiści klimatyczni w domu Cezarego Gutowskiego tak, oblali mu plakat farbą. No tak się zdarza. Wiem, byłem kiedyś, sam otwierałem puszkę fasoli. Zaczniemy sobie od propsów i disów za Grand Prix Las Vegas. W ogóle moim zdaniem znowu udane Grand Prix, fajny wyścig i jako ten nowy dodatkowy amerykański. W przyszłym roku będę już czekał na ten wyścig i będę zakładał, że będzie fajny. Zaczniemy od propsów. Cezary może zacząć od propsów dzisiaj, proszę.
Wow, to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja z propsami i disami dziś, dlatego iż jest więcej kandydatów na propsa niż na disa. Ja mojego propsa dam Lewisowi Hamiltonowi za ten, no po prostu super wyścig, nie? Naprawdę super, super wyścig, świetnie pojechany kierowca wyścigu, absolutnie. W sytuacji takiej ciężkiej, kiedy jednak no, jest krytykowany przez sporo osób za to, że no jakoś tak... Jego mistrzowska aura przy George'u mocno blednie. No ale tutaj pokazał po prostu, że kiedy fura idzie, tak, że kiedy ma ten jakby tę zachętę, tak, ten powód, żeby kiedy jest o co walczyć, to po prostu walczył fenomenalnie i na koniec jeszcze był chyba pierwszym kierowcą, który się jakby zresztą zupełnie naturalnie zorientował, że w pierwszych słowach powieści samochodu wypada pogratulować mistrzostwa świata nowemu mistrzowi świata.
Aldona, proszę bardzo, props od ciebie.
Mój props idzie do Maxa Verstappena, który w weekend, w którym naprawdę ten Red Bull był wolny, po prostu wpakowali się sami w ogromne kłopoty z tylnym skrzydłem, ścinali je już na miejscu, brakowało prędkości na prostych, to nie było szybkie auto, jemu się udało i z tego wyciągnąć całkiem przyzwoitą pozycję na starcie, bo piątą przed Lando Norrisem. No i do tego nie zrobić nic głupiego już naprawdę w drodze po to mistrzostwo świata. Props dla Maxa, przede wszystkim chyba w sumie za kwalę, no bo przecież nie za czwarty tytuł.
Oho. W zasadzie wiesz, zależy jak na to patrzeć, bo niektórzy, tam widziałem, była bardzo ognista dyskusja pod TikTokiem Cezarego, który to jest faktycznie tytuł Maxa, to jest wiecznie żywe.
Trzeci czy czwarty, okej. Okay.
Tak, czy drugi w zasadzie wiesz.
No, minus pierwszy.
Tak. No to ode mnie props dla zwycięzcy wyścigu. Troszkę w całym tym zamieszaniu związanym z czwartym tytułem Maxa troszkę to umknęło, no ale też ciężko, żeby nie umknęło, bo to jednak tytuł Mistrza Świata, jego się zdobywa raz do roku. No w każdym razie George Russell wygrał wyścig. Przyznam, że do końca troszkę się kibicowałem mu ogólnie, mówię niech wygra, zasłużył, super kwalifikacje, ale wiecie jak pod koniec 10 okrążeń przed końcem wyścigu Hamilton się do niego zbliżał, zdejmował tam po pół sekundy na okrążeniu i w końcu dobił na 5 sekund, tak mówię, no nie, no George, czy on się tu zaraz nie posypie? I gdzieś od tego momentu zaczęła się zwiększać ta przewaga. Komentatorzy na F1 TV zaczęli mówić, a co jeżeli George to zaplanował i chciałby, żeby tak zrobić trochę, o, Hamilton mnie dogania, a jak już było 5 sekund, to mówię, dobra, biorę sprawę w swoje ręce. Szczerze mówiąc, nie sądzę. Myślę, że to było jednak lekko podkręcanie tematu na koniec wyścigu, żeby jeszcze widzów utrzymać przed ekranami. Natomiast zwyciężył, co wygrał, to jego i bardzo dobrze pojechany cały weekend w zasadzie. Nie tylko wyścig, bo też przecież kwalifikacje. No to co? Diesen z niemieckiego. Proszę, Cezary.
Mój dis idzie do Lewisa Hamiltona. Za kwalifikacje, w których mógł walczyć pole position albo drugie pole startowe i ewidentnie to bym otworzyło drogę do zwycięstwa w tym wyścigu, a mimo tego na dwóch kluczowych okrążeniach popełnił dwa błędy, czym pokazał, że jeśli chodzi o tempo wyścigowe, o tempo na jednym okrążeniu i tempo kwalifikacyjne, no to jednak nie jest tak, że to ten Mercedes mu tutaj, jak to było w dowcipie o tych żołnierzach, tak, ja wam robię na rękę, a wy mi wbrew, tylko no, Mercedes nie robi mu na rękę ani wbrew, tylko po prostu no, w trybie ultra, super speed odstaje od George'a i kiedy stara się mu dorównać, to popełnia błędy, co nie skreśla, że wyścig pojechał wybitnie.
Aldona Marciniak, dis.
Mój dis idzie do Franco Colapinto po początkowych zachwytach, albo przynajmniej po prostu naprawdę dobrym wrażeniu, jakie zrobił. To, co się dzieje w ostatnim weekendy, jest nieakceptowalne. Zespół już nie ma żadnej opcji awaryjnej. W tym momencie, jeżeli coś się wydarzy, no to po prostu będzie jeden samochód, bo już nie mają części na to, żeby odbudować kolejny. W takiej sytuacji, wiedząc w jakiej sytuacji jest zespół, ile poświęcili, żeby przez te dwa tygodnie odbudować samochód po jego kraksach, no to po prostu zachował się absolutnie nieodpowiedzialnie i mnie trochę nie przekonuje to, że młody musi mieć czas, żeby popełniać błędy, bo w ten sposób się uczy. Są miejsca na tę naukę i tutaj to nie było to miejsce.
Nie ten czas, absolutnie
nie ten moment.
Absolutnie pełna zgoda.
W Red Bullu dzwonił do Williamsa, słuchaj James,
głupia sprawa, głupio wyszło.
Ale czy te 20 milionów to jeszcze można tam tego? No nie wiem, jestem bardzo ciekawy, czy on faktycznie przejdzie do tego Red Bulla. No dobrze, to ode mnie dis. Ja chciałem dać Colapinto, to szczerze mówiąc pomyślałem sobie, na pewno nikt nie da. A tu proszę, więc jako, że pomysły już są na wyczerpaniu, to ktoś, kogo zawsze można dać w ciemno, nawet jak się nie ogląda wyścigu, Sergio Perez.
Oczywiście.
Wciąż liczę na to, że wiecie, kojarzycie tych, jest taki ziomek na przykład, który codziennie tatuuje sobie ksywkę takiego brytyjskiego influencera KSI-a i liczy na to, że w końcu on się do niego odezwie, ten KSI. Więc, że będę codziennie tatuował sobie twoje te trzy litery KSI, aż się do mnie odezwiesz. Więc ja liczę, że tak samo my będziemy tak długo dawać disy, aż zostanie zwolniony i potem sobie przypiszemy całą zasługę. Za to, no, niestety jest fatalny, no, w momencie, kiedy Max wyciąga wszystko, co się da i no, przede wszystkim przechodzi do Q3 w ogóle, Sergio Perez znowu odpada w Q1, za najbardziej go zapamiętam z tego, że był chyba pierwszym kierowcą, który wspomniał o podejrzanym zapachu wokół toru, chociaż jak widziałem ten wywiad, to był taki jakby lekki uśmieszek się tam błąkał po ustach, nie był taki zbyt poważny, no i tak, i no nie wiem, no po prostu im dłużej jest tej Formule 1 teraz, tym bardziej się rozmywa to, co fajnego w niej zrobił, bo to już było tak dawno temu i tak dużo gaf od tego czasu popełnił, że po prostu mam nadzieję, że może znajdzie sobie ciepłe miejsce jako rezerwowy kierowca albo, nie wiem, w jakiejś meksykańskiej serii. Jest jakaś meksykańska seria?
Tak, Formula Mexico.
Formula M po prostu. Imienia Sergio Pereza. I tam cały czas jest takie intro mariachi. No dobrze, to były propsy i disy za Grand Prix Las Vegas, a my przechodzimy sobie do wspomnianego już mistrza, mistrz, czterokrotny mistrz Max Verstappen, ale zanim porozmawiamy sobie jeszcze, ile ważą te jego tytuły, to chciałbym, żebyście mi powiedzieli, ponieważ ja Maxa Verstappena to tak kojarzyłem, jako zaczynałem oglądać Formułę 1 tak na poważnie, że dużo wyścigów w sezonie, albo wszystkie, no i wchodził taki młody, gniewny, faktycznie wiecie, wielki talent, no ale nie był... Oho, i już. Życzenia zdrówka dla Aldony za 3, 2, 1.
Dziękuję bardzo. No, niestety kaszelek po tym weekendzie. Klimatyzacja, za dużo klimatyzacji.
Tak jest. Więc chciałbym powiedzieć, Boże, poprosić was, żebyście wy powiedzieli mi i naszym słuchaczom i słuchaczkom, jak wy odbieraliście Maxa Verstappena, teraz już wielkiego mistrza, teraz już nazywanego geniuszem kierownicy, jak wy go odbieraliście, kiedy pojawiał się w padoku, kiedy pojawiał się w Formule 1, kiedy przechodził z pominięciem tak wielu serii, co to był za ananas z pryszczami, co po prostu już wtedy pewnie myślał, że zostanie kiedyś mistrzem świata. Na pewno o tym marzył. Czarku, chcesz zacząć?
On powiedział, że wcale nie myślał, że będzie mistrzem świata, już na pewno nie czterokrotnie, że marzył o tym, żeby wygrać wyścigi. Pierwsze skojarzenie, arogant. Młody, irytujący, arogancki koleś. Jeszcze zanim wszedł do padoku, bo no, nigdy nie zapomnę, jak ogłoszono, że wejdzie do Formuły 1 po jednym sezonie w wyścigach bolidów Formuły 3 i to nie była ta Formuła 3 co teraz, tylko wolniejsza, to inaczej wtedy kategorie wyglądały, więc o wiele wolniejsze samochody, to jakby teraz szedł
czyli
freki, coś w tylu.
O to właśnie takiego. Chciałem poprosić, żebyś
no mniej więcej taki przymiar. Więc absolutnie wielkim skrótem i powiedział, że ta Formuła 1 to tak naprawdę taka szybsza Formuła 3. No i sobie myślę, o kurde, to cię jeszcze zobaczymy. No i potem oczywiście był ten słynny pierwszy jego wyjazd na pokazach, w takich jazdach pokazowych Toro Rosso, kiedy od razu to Toro Rosso uszkodził. No a potem zaczął jeździć i od początku, od kiedy zaczął jeździć, to od razu było widać, że no dobra, może jest i arogancki, pewny siebie, ale widać było od razu, że ma w sobie to coś, tak, że chłopak umie jeździć. I to było bardzo takie, no jak ktoś lubuje się w obserwowaniu tym, jacy są kierowcy, i w tym, jak dobrze jeżdżą, tak? No to niezależnie od uprzedzeń, no to ciężko było nie zauważyć, że po prostu jest człowiekiem, który, że za tą pewnością siebie idzie naprawdę dużo, dużo skilla. Poza tym pamiętam, no, inne wspomnienia to są takie, że pamiętam, jak wygrał Grand Prix Hiszpanii w 2016 roku, trochę był to podarek kierowców Mercedesa, bo tam się wtedy Hamilton z Rosbergiem zderzyli słynnie, no ale come on, pierwszy wyścig w Red Bullu, bo akurat przeskoczył, żeby zastąpić Daniła Kwiata.
Nie tylko w zespole go zastąpił.
Swoją drogą, tak właśnie, do tego piję. No to było niesamowite, że z takim doświadczeniem tak młody kierowca po prostu tak pewnie idzie po to zwycięstwo, pod koniec naciskany przez Kimiego Räikkönenę, jeśli dobrze pamiętam, czyli świetnego ściganta, co by nie mówić o Kimim, nawet jeżeli w tych ostatnich latach Ferrari nie był tak szybki jak Verstappen w kwalifikacjach, to jeśli chodzi o jego racecraft, był naprawdę świetnym kierowcą. No i to, że pamiętam, jak gadałem z Robertem Kubicą i Robert, który jakby sam z siebie nie mówił o innych kierowcach za bardzo, to, że widać było i sam powiedział z siebie, że to było, no naprawdę, że zrobiło tam im duże wrażenie, tak, że Max właśnie w tej sytuacji, w tym wyścigu to zwycięstwo do mety dowiózł, tak, że no naprawdę trzeba bardzo, bardzo dużo zrobić, żeby wzbudzić podziw kogoś takiego kierowcy, tak, i takiego człowieka generalnie, który nie jest jakoś szczególnie emocjonalny, więc to też zwróciło moją uwagę bardzo mocno. No i potem z takich kontaktów, no to po prostu bezpośredni, takich, szczerze, takich fajny, bystry chłopak z sąsiedztwa, nie? Taki, nawet nie musisz go znać, ale go spotykasz i jak nawiążesz z nim jakiś kontakt, komunikację, zaczniesz gadać, to on z tobą normalnie pogada, nie będzie zdzierał nosa, bo ja to jestem kierowcą Formuły 1, jestem mistrzem świata, jedno, dwóch, trzy, czterokrotnym, tylko po prostu, no facet, z którym mówię, traktuje wszystkich no, poważnie, chyba, że go wkurzą, to też im mówi to prosto w oczy, tak jak ostatnio temu Brownowi, co pewnie jeszcze powiem, przywalił, ale absolutnie bezpośredni facet, z którym czujesz się, znając cię czy nie znając, traktuje cię jak kierowcę, jak osobę na równi z sobą, tak? Z którym po prostu rozmawia jak człowiek z człowiekiem, co jest dla mnie bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o Verstappena, bo przy wielu kierowcach jednak masz takie wrażenie, że nawet jak oni niekoniecznie robią to specjalnie, ale że jednak często mówi ktoś do ciebie, ktoś z innego świata, czasem ktoś z piedestału, to nie jest zarzut, po prostu mówię o wrażeniu. Z Maxem tego nie ma. Z Maxem jesteś po prostu jak kolega w barze przy piwie.
Ja, słuchajcie, z Maxem, znaczy dla mnie najbardziej charakterystyczny był rok 2018, kiedy to był moment przełomowy. Znaczy, trudno mówić o jakimś jednym wyścigu, który coś zmienia, nie wiem, jednym punkcie w meczu tenisowym, który coś zmienia, gdy to przeżywasz. Ale potem jak spojrzysz na to z perspektywy, to okazuje się, że właśnie jakiś jeden moment był kluczowy i był początkiem zmiany na lepsze albo na gorsze. I dla Verstappena moim zdaniem to było Monaco 2018, gdzie z Cezarym byliśmy i patrzyliśmy na to, co się dzieje. To był sezon, w którym on jeździł w Red Bullu z Danielem Ricciardo. Do Monako przyjeżdżał już z dwoma nieukończonymi wyścigami po kolizjach. I w Monako, które oczywiście było wielkim marzeniem, wielką szansą Red Bulla przecież w czasie dominacji Mercedesa, w trzecim treningu dwa Red Bulle były na czele, Max Verstappen jedną tysięczną, podkreślam, tysięczną za Danielem Ricciardo, tylko że rozpierniczył bolid tak, że nie dało się wystartować nim w kwalifikacjach. I wtedy, więc startował z 20 miejsca, Daniel Ricciardo to wygrał. Mógł to wygrać Max Verstappen. To była jego pierwsza szansa na wygranie Grand Prix Monaco, którą sam spierniczył, popełniając błąd. I pamiętam spotkanie wtedy z mediami, i na którym byliśmy, i Dieter Rehnken, taki bardzo uznany dziennikarz obecnie pracujący w FIA jako doradca prezydenta FIA, zapytał go, jak on się czuje z tymi swoimi błędami. I on w bardzo arogancki sposób powiedział, ale jakimi błędami? Jak to?
Jakie błędy, nie?
Ja nic nie zrobiłam. Właściwie do tej pory, do początku sezonu, to może raz mi się coś przydarzyło, ale jakimi błędami? I wiesz, masz takiego szczyla, po prostu gnojka, naprzeciwko pana typu 60+, który generalnie zjadł zęby na tej Formule 1, przynajmniej od tej strony biznesowej.
Nie tylko, i na motorsporcie całym, tak.
No tak, tak. I naprawdę ma prawo być tu, gdzie jest. Zadaje pytanie, które ma sens, biorąc pod uwagę, że rozmawiamy po tym, jak właśnie rozpierniczyłeś bolid. A masz
po raz kolejny, tak? Po raz kolejny.
Dokładnie, a masz już na koncie parę kolizji. I on po prostu poszedł do tego tak agresywnie, do tego pytania, że wtedy sobie spojrzeliśmy po sobie i pomyśleliśmy, oho. Ale jednak okazało się, że to był jakiś moment zwrotny w karierze Maxa, i dla mnie to będzie zawsze tym wspomnieniem, trochę tym przejściem z tego aroganckiego dzieciaka, strasznie butnego, na gościa, który no, trochę zaczął sobie lepiej układać pewne rzeczy w głowie i no, ostatecznie w tej chwili jest absolutną bestią.
Też ważne jest to, że on to zaabsorbował i mniej więcej od tej pory, mniej więcej, po prostu jakbyś odciął, nie? W sensie, że ta jakby seria błędów się nagle skończyła. I mi się wydaje, są takie chwile, kiedy niepozorne, kiedy, no bo to można być o psychologu, może tata z nim porozmawia, może szef. Mi się wydaje, że ten moment zapalny i to, co zrobił Dieter, który się nigdy nikogo nie bał i po prostu drążyć tematu, nie dał się zastraszyć, że to mógł być ten moment, kiedy Max faktycznie najpierw się wkurzył, zagotował, a potem zaczął patrzeć na to inaczej i może coś zrozumiał i po prostu dokonał tej przemiany.
Ja pierwszy raz Verstappena spotkałem, jak jeździliśmy po maturze na go-kartach. Nie mam takiej historii. Kto wie, może będę miał kiedyś jakąś historię z Maxem Verstappenem. Zanim przejdziemy dalej, to chciałem wykorzystać tylko tę chwilę, że bardzo wam dziękujemy za wszystkie nasze komentarze i czekamy na nie przy każdym odcinku i staramy się na wszystkie odpowiadać, tak jak widzicie, ale też bardzo nam pomagają wasze łapki w górę, to jest takie małe kliknięcie, które pomoże nam iść dalej tą drogą. No i jeżeli chcecie oglądać więcej Kodrive'ów, a na przykład nie obserwujecie profilu Cezary Gutowski o Formule 1, to zachęcamy, można kliknąć takie subscribe, jak się ma po angielsku komputera, albo subskrybuj i wtedy będą przypominajki przychodziły. Arogancja i Verstappen, dla wielu to jest jedno i to samo. No i pytanie, czy to, co powiedział po ostatnim wyścigu, czyli Las Vegas, czy znowu jest przejawem arogancji, czy jest przejawem pewności siebie, czy może po prostu mówi jak jest. No bo Max Verstappen powiedział, że gdyby miał do dyspozycji bolid McLarena z tego sezonu, a w zasadzie to nawet też Ferrari, to też byłby mistrzem. I to w zasadzie nawet wcześniej. I jeszcze do tego dołożył, że w 2021 roku w Mercedesie też byłby mistrzem. I też pewnie wcześniej. No i czy dla was to jest po prostu arogancja? Bo moim zdaniem to nie jest takie wbijanie szpileczek, że ale daliście ciała, tylko on po prostu no zna się on i coś tam wie. Na zdrowie, Aldona. Zna się i widzi i jego wiedza sięga daleko poza samą jazdę, co widzieliśmy podczas na przykład tego dodatkowego startu w Brazylii, tak? Czyli ta znajomość regulaminu. Wydaje mi się, że na tych kwestiach technicznych i wszystkim też zna się doskonale i po prostu widział, jak prowadził się McLaren, widział, jak jechało czy niekiedy Ferrari i wiedział, że ze swoimi umiejętnościami, z których no zdaję sobie sprawę, bo jak to powiedział w wywiadzie, tyle mistrzostw świata, to wiem, co robię. Teraz już będzie mógł pokazywać tak. No to po prostu właśnie wie, co robi i wie, co mówi. Czy waszym zdaniem to jednak trochę arogancja i mógł sobie odpuścić? Aldona, czy po prostu chłop mówi, jak jest?
Prawdę powiedział. Jakby mi to w żaden sposób nie przeszkadza. Nie wydaje mi się, żeby to była... Znaczy inaczej, to jest oczywiście szpila dla kierowców McLarena i kierowców Ferrari. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast to nie znaczy, że to nie jest prawda, więc ja nie mam z tym kompletnie żadnego problemu, tylko no, ewentualnie będzie się swoim kumplom z padoku tłumaczył. Chociaż albo i nie takim kumplom, no bo w sumie nie wiadomo tak, teraz, tak. Jak to jest z nimi, z Norrisem.
Tak, jak to powiedział Norris, mam prawdziwych przyjaciół poza padokiem. To jest po prostu gość, z którym dobrze się dogaduję. O co mu chodziło? Po co? Ach, dziwny. Norris, no nie. Norris no. Po prostu i jego... Jak nie robić sobie PR-u? Czarku.
Max Verstappen jak Max Kolonko. Mówi, jak jest. No, ciężko polemizować. Znaczy, wydaje mi się, że z McLarenem to jest bezwzględne. Co prawda Lando Norris był zupełnie innego zdania, ale mi się wydaje, że tutaj... Nie mam na czym dyskutować, bo po prostu McLaren miał bardzo dobry bolid. Zapewne w pierwszej fazie sezonu, kiedy McLaren nie był tak mocny, Max by kosił więcej punktów od Norrisa, a potem nie zmarnowałby też tylu innych szans na te punkty. Chciałaś coś wtrącić, Aldona?
Wiesz co, dokończ, bo ja się chciałam wtrącić na temat zmarnowanych szans Norrisa w tej kwestii.
Dobrze. Natomiast co do Ferrari, to się tak zastanawiam, czy w tym Ferrari, czy jest tak... Bo to co powiedział Max? Powiedział, no, I'm better than
Może
you guys.
Może nawet Ferrari.
Możecie mi ten... Znaczy, a może tak, że w sensie możecie mi skoczyć, nie? Screw you guys, I'm going home. Screw you guys, I'm going... Jak Cartman, Eric Cartman w tym, w South Parku, w pewnym sensie. Więc to takie, no, brzmi faktycznie dość arogancko, ale z Ferrari nie jestem przekonany. Ja tak jednak Leclerca cenię wysoko, chociaż no, ma swoje jakieś takie przypadłości. Max jest lepszym kierowcą od Leclerca. Czy szybszym? Nie wiem, na jednym okrążeniu, ale lepszym jest na pewno. Więc możliwe. Natomiast co do McLarena, to nie mam wątpliwości, że też byłby mistrzem świata.
No to wiecie, to słuchajcie, jakby też nie mam wątpliwości, biorąc pod uwagę, w ilu momentach w tym sezonie Norris mniej lub bardziej zawalił, McLaren też, i w tym momencie oni muszą spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, że bardzo wiele punktów przepuścili nie tylko na początku sezonu, gdy Red Bull był szybszy. Jakby to powiedzenie, to, że Lando Norris mówi, ja ten tytuł przegrałem w pierwszych 4-6 wyścigach sezonu, to jest nieprawda. On go przegrał właśnie później, dokładnie później, wtedy, kiedy miał najszybszy bolid i nie robił z tego użytku. Były błędy strategiczne po stronie McLarena, były błędy po stronie Norrisa, nawet Miami, gdzie wygrał pierwszy wyścig, w sprincie, mając tak super szybki bolid przez cały weekend, w sprincie w kwalifikacjach był dopiero 9. No i co? No i to była kolejna sesja, w której mógł zdobyć 8 punktów za zwycięstwo. Problemy w kwalifikacjach, gdzie był ostatnio w Azerbejdżanie, odpadał w Q1. Znów, to jest po jego stronie.
Flaga, to żółta flaga, żółta flaga.
No, tak.
Come on, nie jesteśmy Brytyjczykami. Nie będziemy sobie...
To jest po jego stronie. Cała seria wyścigów, w których startował w tym sezonie z pole position po to, żeby tracić prowadzenie od razu na pierwszym okrążeniu, gdy nie przekładał tego pole position na zwycięstwa.
Z jednym wyjątkiem jeszcze... oczywiście.
Singapur, super.
Gdzie się nie da przejść na pierwszym okrążeniu. No.
Nie ma najmniejszych szans. Do tego jakby jeszcze ta wisienka na torcie w postaci tych Węgier, gdy no, oddał pozycję Piastriemu, to jest w tym momencie kompletnie nieistotne, jeżeli policzysz, ile tam punktów było do wyjęcia właśnie w tym czasie, kiedy McLaren miał najszybszy bolid, a nie na początku sezonu, tak jak chce nam to przedstawić Lando Norris.
W ogóle Lando Norris no bardzo pięknie powiedział o Maxie, tak? On za każdym razem wyciąga z bolidu wszystko, zawsze mi to imponuje, zasłużył na ten tytuł, przez cały rok nie zrobił fałszywego kroku, to jego mocna strona, on nie miał słabości, on po prostu nie ma złych stron, nie miał żadnych złych wyścigów przez cały rok, jeździł tak jak zawsze jeździ Max, czyli perfekcyjnie. No i to bardzo miłe, ale jednocześnie Lando powiedział, no nie mógł sobie odpuścić, myślę, że miał relatywnie łatwy sezon. Gdybyśmy mieli lepszy bolid od początku roku, bardziej byśmy z nim walczyli, byłby pod większą presją niż kiedykolwiek. Nie zgadza się, Lando. Wydaje mi się, że jednakowoż 2002...
Co tam Hamilton?
Niech sobie przypomni, jakie akcje tam... To, że go tam Verstappen raz wywiózł, czy on wywiózł Verstappena, czy się zderzyli kołami, niech sobie odwinie 2021, co tam szło po prostu, jakie iskry leciały. Przed każdym wyścigiem byleby tylko Verstappen, no bo Hamiltona nie startował, bo będzie jakaś akcja na samym początku. No dobrze, ale jeszcze chciałbym zapytać, a w zasadzie nie zapytać, bo to wydaje mi się, że nie ma o co pytać, to też jest fakt i to jeszcze autentyczny w dodatku. Czyli Max Verstappen, 4 tytuły Mistrza Świata, 4 tytuły Mistrza Świata ma m.in. Alain Prost, ale ma je też Sebastian Vettel. No i jednakowoż 4 tytuły 4 tytułom nierówne. I chciałbym, żebyście wyjaśnili tym, co potrzebują takiego wyjaśnienia, dlaczego Verstappen zbija pionę z Prostem, a Vettel patrzy na nich z dołu. I tutaj przytoczę wypowiedź Alonso, który w zasadzie nie ma już nic do stracenia, więc powiedział w wywiadzie, kiedy Sebastian wygrywał swoje tytuły, miał niesamowity samochód i zero konkurencji. Na co reporter czy reporterka, nie pamiętam, chcesz powiedzieć, że tytuły Vettela ważą mniej niż Verstappena? Tak.
I tu ukłony do moich kolegów z Viaplaya, ponieważ oni to pociągnęli z Alonso.
Alonso powiedział to, co każdy człowiek przytomny, który zna się na tym sporcie i wie, na co patrzy i co widzi, po prostu zdaje sobie sprawę doskonale. Nie trzeba być kierowcą wyśmitym jak Fernando, żeby widzieć to w niuansach i odczytywać tutaj między wierszami, tylko po prostu to no, in your face, to po prostu widać jak cholera we wszystkim. Odpocząwszy od stylu jazdy, no szczerze, Vettel kierowca bardzo szybki, ale no, na to, że w walce absolutnie niezdarny, mnóstwo kiksów takich, w ogóle błędów, utraconych punktów w kluczowych momentach i no po prostu absolutnie nieprzystający pod żadnym względem, jeśli chodzi o racecraft do Verstappena, natomiast kierowca, który miał wszystkie tytuły zdobył w dominującym bolidzie, przy czym dwa by prawie stracił z Alonso, który jeździł gorszym samochodem w gorszym zespole, ale był od niego o wiele lepszy. Coś, czego Fernando oczywiście nie powie. Albo ta czysta statystyka, że Verstappen ustanowił w Sao Paulo rekord, że wygrał wyścig Formuły 1 z największej liczby pozycji 10 w sumie, a Vettel nigdy nie wygrał z pozycji gorszej niż trzecia. I są oczywiście szklanka półpusta, szklanka półpełna, fani od szklanki półpełnej i fani Vettela powiedzą, no tak, bo Vettel jest tak zajebisty, że po prostu nigdy nie musiał z niższej pozycji. A ktoś to jednak zdaje sobie sprawę, jak to wygląda, to dlatego, że po prostu z żadnej niższej, nie mając dominującego samochodu, nie był w stanie nigdy wygrać wyścigu. Miał jeden dzień, na drugie miejsce się wspiął z tyłu stawki, wiadomo. Ale generalnie to jakby nie przystaje, nie? W sensie, że to... Nawet jak są rozmowy takie, że się wymienia najlepszych kierowców historii, słyszeliście, żeby ktoś kiedyś Vettela wymówił w takiej dyskusji? Może jakiś Niemiec jest jeden czy dwóch, albo jakiś wielki fan, ale nikt poważny, nawet mu do głowy nie przyjdzie nazwisko Vettela.
Wydaje mi się, że ostatnio Nick de Vries grał w taką grę, że wiecie, mówią ci, załóżmy, Alonso czy Verstappen, Alonso, i potem kolejnych kierowców ci przystawiają, musisz porównywać z tym, co zostaje. I Vettel właśnie, nie wiem, czy nie pokonał Alonso w tym jego zestawieniu, jakoś tak dziwnie, i tam wiecie, tysiące komentarzy, że skoro tak się zna na kierowcach, to nie dziwota, że wyleciał z Formuły 1. Niestety, brutalnie, ale bardzo taka dziwna.
No, biedny.
Przejdziemy teraz sobie do... W zasadzie powiedziałeś kierowcy, który być może jest szybszy niż Verstappen, natomiast no nie ma 4 tytułów, nie ma ich nawet jednego, nie ma ani jednego tytułu, czyli Charles Leclerc, i czy znajdzie swojego wewnętrznego skurczybyka, chociaż jest jeden człowiek w polskim internecie, który bardzo ładnie akcentuje to słowo, którego nie wypowiedziałem, więc ja mu musiałbym oddać, on teraz patrzy w dół i nie wie, że o to o nim mowa. Ale nikt tak pięknie nie potrafi tego powiedzieć jak Cezary.
Zawstydziłeś go, no.
Nie, nie, chyba coś mi się ten, przy kolacji mi się wyrwało, nie? Nie, w sensie chodzi tak, o to, tak, że nie, no. Odpalił mi się, zmienił, nie wiem, bo nie wiem, czy Adonavia w ogóle, co się wydarzyło.
Nie, widziałeś to?
No, no to znasz mnie dobrze, jakie mam, jakby jaką mam komunikację ze sprzętami, które są nieposłuszne, ale w ogóle byłem jak na siebie, to byłem w ogóle bardzo kulturalny i bardzo cierpliwy, bo jakby szykowałem się do transmisji i tam w OBS-ie robiłem, miałem nowe takie features, że tutaj wrzucasz ten OBS, czyli program do wydawania transmisji, on jest taki, ma swoje tam jakieś kraki, jest niekonsekwentny, czasem coś robi, robisz to samo i nagle tego nie chce powtórzyć. No i tak siedzę i sobie wstawiam te klocki, filmiki i tak dalej. Już założyłem transmisję tak jak zawsze w ogóle na YouTubie, kliknąłem to, co zawsze robię, żeby już wcześniej ta transmisja poszła. I czego nie wyłapałem? Nie wyłapałem tego, że zmienił się jakby interfejs YouTube'a i YouTube sam odpala transmisję teraz, jak włączysz w OBS-ie, że ten, że włączysz w OBS-ie, żeby była już transmisja. Ja tutaj siedziałem, bo siedziałem sobie 6-7 minut na żywo i tutaj sobie siedzę na komputerze, tutaj wiesz, tu przestawiam, tutaj tego, no i ten OBS ciągnął mi ten. No i naprawdę po długim czasie mówię, ty... I o co ci...
Skurczys.
Chodzi, nie? I tak... I właśnie w tym momencie widzę, że podchodzi moja żona i mówi, że przecież jesteś na żywo. Okej. Okay. No ale cóż, jest złota zasada w telewizji, którą znam sam. Przy mnie się nie, jakby nie wypowiada takiej głowy. I ona się pięknie sprawdziła.
Ale trzeba przyznać, że z wielką gracją z tego wyszedłeś, tłumacząc potem na początku. I niech znakiem tego, z jaką gracją wyszedłeś, było to, że bardzo szybko się to wyciszyło z internetu. Powstawały tylko memy na przykład, czyli ja kiedy tam widzę coś tam i wklejony właśnie. I mój ulubiony komentarz był taki, bo bardzo mało tam było hejtu w ogóle. Bałem się, że tam właśnie jakoś naskoczą. Tak. A ktoś właśnie napisał, że najlepiej zaakcentowane to słowo na sku w internecie i faktycznie bardzo ładnie. Ale wracając do Charlesa Leclerca, Charles Leclerc też się w ogóle nie hamował w swojej transmisji po wyścigu. Chyba nie widziałem jeszcze takiej ostrej wypowiedzi przez radio Charlesa. No a przyznajmy, że to było już po wyścigu, więc ta adrenalinka już troszkę spadła, natomiast był absolutnie wściekły. I to chyba taki wściekły przez angielskie furious, że tam ognie leciały z oczu, aż się Fred Vasseur włączył na radio i powiedział Charles, że może jednak cichutko. On jeszcze dogadał ze dwa zdania, potem już troszkę kulturalniej. Powiedział w skrócie, że jako jedyny z dwóch kierowców podchodzi z respektem do ustaleń zespołu i że skoro tak, to on od teraz przestaje to robić i on się skupia tylko i wyłącznie na sobie od teraz. No i rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Po pierwsze, no Carlos faktycznie, no cóż, jak to powiedzieć, olał to, o czym rozmawiali. I czy, no to nie był pierwszy raz chyba, prawda, kiedy tak się zachował. Carlos taki troszkę jest, prawda? Zgodzicie się ze mną, Czarku?
No jest taki... jest taki typ człowieka. Ja generalnie go lubię. Naprawdę lubię. Uważam, że jest bardzo dobrym kierowcą, ale taki... No, ma swoje takie zagrania i mi się wydaje, że te zagrania one są o wiele bardziej widoczne dla innych kierowców. Zresztą gadaliśmy dzisiaj już o tym raz. W sensie, że po prostu to jest taki szereg zagrań, takich złośliwych mniej lub bardziej i takich gierek drobnych poprzez zagrania na torze, które po prostu są no, takie nieprzyjemne, mówiąc delikatnie, szczególnie jeżeli je zadajesz koledzy z zespołu. Mi się wydaje, że tutaj to nie chodziło tylko o ten jeden moment, kiedy Sainz wyprzedził Leclerca, to chodziło o cały zestaw zdarzeń po pierwsze, począwszy od tego, że najpierw Leclerc, kiedy przegrał sobie oponę atakując Russella, po prostu go puścił, nie walczył o tą pozycję i mieli ustalenia, że będą się jej blokowali, a walka toczyła się już nie o to, kto będzie na podium, tylko o to, żeby Ferrari był mistrzem świata konstruktorów. Tylko, że też z drugiej strony, co to Sainza obchodzi, tak? To pożegnali go jeszcze przed początkiem tego roku, bo to trochę takie upokarzające, z czym się świetnie się z tym uporał, po prostu bardzo ładnie przełknął tę gorzką pigułkę, natomiast teraz być może nie czuje się aż tak bardzo zobowiązany do tego, żeby temu zespołowi tak bardzo pomagać. No, rozumiem jednakowoż jakby pozycję Charlesa, który mówi, kurde, ja tutaj się poświęcam, jestem fair i tak dalej, a potem jakby drugi kierowca nie po raz pierwszy, z tego co rozumiem, nie postępuje zgodnie z ustawieniami, więc wracając jeszcze raz do tego, do Erika Cartmana, screw you guys, I'm going home.
Otóż to, proszę, Aldona.
Nie, no wiecie, chciałam tylko powiedzieć, że z punktu widzenia Leclerca, tak jak jemu to zostało przedstawione, on miał wszelkie prawo być bardzo, bardzo wkurzony, ponieważ on dostał informację, że nie będzie wyprzedzony. I teraz znów wracamy do komunikacji w Ferrari, ponieważ ich zdaniem, oni mówiąc Sainzowi, żeby nie naciskał na Leclerca, powiedzieli mu, żeby nie wyprzedzał. Jednocześnie inny komunikat niż został przekazany Sainzowi został przekazany Leclercowi, dopiero potem dopowiedzieli, że powiedziano Sainzowi, żeby ciebie nie stawiał ciebie pod presją, więc to jest kolejny moment, jeżeli do tego jeszcze dołożymy to, co się wydarzyło z drugim pitstopem Sainza, gdzie po pierwsze w ogóle to było za późno. On prosił zespół, żeby go ściągnął wcześniej, potem się pojawiła pod koniec wyścigu taka symulacja już, że gdyby Carlos został ściągnięty dwa okrążenia wcześniej, byłby przed Lewisem Hamiltonem. Potem w momencie, w którym dostaje pierwsze wezwanie do boksu, w ostatniej chwili się z tego wycofują, więc tutaj dużo jest do ogródka Sainza, ale też dużo jest do ogródka Ferrari, jako zespołu, jako organizacji. W tym wszystkim najbardziej rozumiem Leclerca, bo wiedząc to, co wiedział, mając te informacje od zespołu w taki sposób, w jaki zostały przekazane, miał prawo czuć się naprawdę dość mocno wkurzony.
Plus jeszcze dodajmy, że on idzie na fali jakby większej liczby zdarzeń, która miała miejsce między nimi przez te wszystkie lata, więc to nie jest tak, że nagle w tym jednym momencie, w tej jednej chwili, kiedy potrzebował mieć spokój, żeby dogrzać opony i walczyć o lepszą pozycję dla zespołu, a nie tylko dla siebie, że mu Sainz tutaj wszedł w sukurs, tylko no, różne tam krążą wieści, na przykład o tym, że specjalnie zwalniał w kwalifikacjach na swoich okrążeniach po to, żeby Leclerc jechał za nim bliżej niż 7 sekund, tylko właśnie na poziomie 5-4, bo przez to Leclerc tracił czas w łukach, bo powietrze turbulentne mu przeszkadza i tego typu numerki Sainzowi się przypisuje i to nie są jakieś takie wyciągnięte z kapelusza rzeczy, takie rzeczy w Formule 1 się dzieją, kolegom z ekipy ich się raczej nie powinno robić, chociaż w sumie nie takie się robiło numery, jest najbardziej hardkorowe to jak Nelson Piquet senior walczył z Nigelem Mansellem i byli w jednej ekipie, to co tam robił Piquet Mansellowi, to po prostu przychodzi jakieś ludzkie pojęcie, słyszałem nawet o jakieś dosypywaniu z ostrych czy swędzących rzeczy do kombinezonu, zamykaniu w tym w motorhome, blokowaniu i ten, a już nie wspomnę o jakby bardzo niepochlebnych opiniach na temat urody żony Mansella, jakie Piquet lubił jakby wydawać akurat przed ważnymi momentami.
No tak. No ale pytanie, czy takie zachowania i czy na przykład ta decyzja Leclerca, żeby skupić się na sobie, nie wyjdzie mu na dobre? Bo przypomnijmy, w przyszłym roku do zespołu Ferrari przychodzi Lewis Hamilton, który no nie jest znany z tego, że ustępuje swoim kolegom z zespołu raczej w różnych sytuacjach i nic nie wskazuje na to, żeby miało być inaczej tutaj, no bo umówmy się, Hamilton przychodzi do Ferrari, żeby zdobyć swój 8 tytuł, a nie po to, żeby wypromować wielką gwiazdę Leclerca, prawda? Chcecie coś tu jeszcze dopowiedzieć, czy przejdziemy właśnie do Lewisa Hamiltona, bo to jest nasz następny temat. Przechodzimy dalej.
Lecimy z Lewisem, bo mamy tę dyskusję ważną, tak. To jest arcyciekawa, tak? Czy Lewis idący do Ferrari to jest hit i tutaj nagle powstanie jak Feniks z popiołów i nagle wróci ten stary, dawny, dobry Lewis, czy przeciwnie, no właśnie się dowiadujemy, że Lewis tak naprawdę jako ten znajomy niektórych najlepszy z najlepszych po prostu już jakby stracił datę ważności, jakby to ujął Toto Wolff i nic z tego nie będzie.
Tak jest. Czy Ferrari to będzie last dance Lewisa? I w to wierzy Jacques Villeneuve, który mówi tak. Wciąż jest w stanie robić to samo, co wcześniej, Lewis. Nie ma co do tego wątpliwości. To, że teraz z Mercedesem nie wychodzi, nie znaczy, że to stracił. Prawdopodobnie głową i sercem jest już gdzieś indziej. Wiedział, że nie zdobędzie w tym roku mistrzostwa z Mercedesem. Czemu wkładać całą energię w rozwijanie bolidu dla kogoś innego? W tym momencie on po prostu kończy kontrakt. No i pytanie. Dlaczego po pierwsze odszedł? I Jacques Villeneuve odpowiada na wszystko, znaczy, ma odpowiedzi.
Pochylmy się nad tym na razie, jeśli mogę prosić, bo to jest samo w sobie, bardzo to jest proszę. Bardzo ciekawa kwestia. Wydaje mi się, że Grand Prix Las Vegas, wyjmując kwalifikacje, ale moim zdaniem ja uważam, że to nie jest kwestia wieku. Ja uważam, że Lewis Hamilton na każdym etapie kariery od obecnego George'a Russella ustępowałby mu w kwalifikacjach. Może troszkę mniej, ale moim zdaniem po prostu Russell jest u niego lepszy tak czy inaczej. To nie jest tak, że Lewis się nagle postarzał i zwolnił w kwalifikacjach. Moja opinia na ten temat. Natomiast w wyścigu pokazał, że no że jak ma czym pojechać, a to jest dla niego ważne, to po prostu frunie i to jest jakby ta cecha Lewisa. W ogóle ciekawa kwestia, bo rozmawialiśmy o tym w pole position, czy jakiś inny kierowca, mając Red Bulla, byłby w stanie też zdobyć tytuł mistrza świata, tak jak Max Verstappen. Ja wymieniłem Fernando Alonso, że to jest taki kierowca i jestem ciągle przekonany. Alonso i szczerze innego nie mam i się zacząłem zastanawiać, dlaczego nie pomyślałem o Lewisie Hamiltonie, którego cenię bardzo jako kierowca, wbrew temu, co się może niektórym wydawać, jest wybitnym zawodnikiem. I zdałem sobie sprawę, że to dlatego, że Lewis frunie i robi, wyprawia cuda w samochodzie, który mu pasuje i który jest szybki. A ilekroć trafia na auto, które mu nie pasuje, to po prostu jakby, no nie, gubi się, niknie. I to był idealny przykład. Las Vegas miał bardzo szybkie auto w kwalifikacjach, co prawda, no niestety dwa razy overdrive i dopiero 10. pozycja startowa, ale w wyścigu po prostu frunął. I to się z tego bierze. A w tych większości innych, kiedy ten Mercedes się źle prowadzi, jest trudny w prowadzeniu, no to no mieliśmy wypadnięcie w Austin w Stanach, czy po prostu mało skuteczną i mało ciekawą jazdę. Więc moim zdaniem, jeżeli Ferrari będzie bolidem A, szybkim, B, łatwym w prowadzeniu, przyjaznym dla Hamiltona, to wróci stary Hamilton taki, jaki był zawsze. A jeżeli nie będzie jednego z tych elementów, to będzie ciężko.
Czemu odszedł... Aldona, chciałaś coś dodać?
Nie, no właściwie to tylko tyle, że u Lewisa ogromnie dużo zależy od głowy i to idzie spiralą w obie strony. Jeżeli jest dobrze, to będzie lepiej, jeżeli jest kiepsko, to on traci tę motywację jakąkolwiek, no i najlepszym dowodem na to jest Brazylia i to, że przyznał w Vegas, że on właściwie nie miał ochoty już wracać w ogóle do tego bolidu. No a w momencie, w którym samochód niósł, proszę bardzo, Lewis kierowcą wyścigu.
Tak, no i właśnie myślę, że też w Ferrari tak będzie, że wejdzie z nową energią, z inspiracją, wiecie, podbić nowy team i tak dalej, ale jak się okaże, że albo A, bolid mu nie pasuje, tak, bo to jest wielka niewiadoma tak naprawdę, inna kultura zespołu, no dobrze, może niewielka, ale jest to jakaś niewiadoma, jest to jednak inna kultura pracy zespołu, inna filozofia budowy tego wszystkiego i tak dalej.
To ogromna
No, myślę, strategia. Że... Nie ma żadnej innej, żadnego innego przejścia między zespołami, które będzie tak bardzo odczuwalne jak przejście z Mercedesa do Ferrari, jeżeli chodzi o całą...
Topowymi, tak, no jakby przeszedł tak, do Steak, to myślę, że też mógłby mieć szok. Tak.
Szok.
Ach Boże, gdyby to kiedyś, no jest to niemożliwe, ale gdyby dało radę, że wiecie, wsadzić właśnie Verstappena do Saubera, Hamiltona do Haasa, a nie wiem, Joe do Red Bulla i niech się ścigają jeden wyścig na przykład, chociaż to by mogło być niebezpieczne.
To wy tak robicie? To tak się da?
Tak. Jacques Villeneuve mówi tak, dlaczego odszedł Lewis Hamilton. Jeśli wygra tytuł z Ferrari, będzie największym kierowcą w historii. To dla niego kolejny krok. Wygrywanie z Mercedesem nie miałoby żadnego celu, ale z Ferrari, po tym co już osiągnął, nie ma na świecie nic większego. No i cóż, no jest to racja, ponieważ po pierwsze każdy kierowca w jakiej formie nie byłby Ferrari marzy o tym, żeby pojechać w czerwonym kombinezonie, jest to nawet jeżeli o tym nie mówi, to wydaje mi się, że jest to taka marka i taka legenda, tak, że FC Barcelona czy Real Madryt nie zawsze muszą być na topie, ale każdy chce tam przejść, zazwyczaj do jednego lub do drugiego, rzadko do obu naraz chce. No, chociaż Luis byli Figo. Tacy, tak, no ale to no tak. Ach, to była też piękna historia. Zrzucony łeb świni ucięty na boisko przez kibiców.
Żeby Cezary pokazać, nie wie, o czym mówimy, Maksiu.
Palikot rzucił tę głowę, czy jak?
Tak. Młody Palikot, zanim wszedł do polityki, był kibicem FC Barcelony. Aha. To właśnie było tak.
Nie mam dlatego pojęcia, czym mówicie, przepraszam, ale...
Dla pozdro dla kumatych. W każdym razie wracając do Lewisa Hamiltona. No cóż, więc mamy największą markę w tej branży, czy się komu to podoba, czy nie. Mamy największe nazwisko w tej branży, ponieważ nazwisko Lewisa Hamiltona sięga dużo dalej niż tylko wyścigi. Ile on wnosi w ogóle ze sobą potencjalnych, wiecie, sponsorów, ludzi, followersów na Instagramie, przecież to też się liczy teraz, tak?
Potęga, bardzo się liczy.
No i zobaczmy, jak chociażby taka nieważna rzecz, jak udziały Ferrari, znaczy akcje Ferrari, jak poszły w górę po informacji, że przychodzi Lewis. No i czy zgadzacie się z Jacques'em, że to po prostu była jedyna możliwość, bo to tak naprawdę już z perspektywy czasu, zobaczymy jak mu to wyjdzie, ale z perspektywy czasu to się wydaje jedyna taka realna decyzja, która mogła go wynieść jeszcze wyżej niż siedmiokrotny mistrz w Mercedesie, że jeżeli chciał postawić, zaryzykować i postawić jeszcze tą kropkę nad i, to mógł to zrobić tylko w taki sposób. Czarku.
Znaczy inaczej, nie mógł zrobić tego tylko, nie musiał tylko w ten sposób, ale w żaden inny sposób nie brzmiałoby to bardziej. I tutaj Villeneuve ma absolutną rację. No po prostu to był jakiś szał ciał, tak? Dwa największe brandy Formuły 1 w historii, bo tak można powiedzieć spokojnie. Wiem, że Verstappen walczy teraz o to, żeby być większym brandem. Zobaczymy, czy mu to wyjdzie. Ale póki co Hamilton to po prostu, Hamilton to jest, no sorry. Jeśli chodzi o rozpoznawalność, no to jak jest lubiany przede wszystkim, tak? No to jest wyższy poziom i to o wiele. No to mistrzostwo, moim zdaniem, jakby Hamilton zdobył mistrzostwo Ferrari, to by biedny Mercedes, który sześć mu tych mistrzostw prawie że podarował na złotej tacy, to by jakby zaniknął w odmętach historii z tymi sześcioma i by się liczyło tylko to, że Lewis Hamilton, osiemkrotny mistrz świata, pokazany w czerwonym kombinezonie Ferrari, wszystko by wymietli, wymazaliby przeszłość, jak w 1984.
No i myślę, że dobrze Villeneuve to podsumował, że no to co powiedział, tak, parafrazując, jeżeli wygra ósmy tytuł, no to po prostu Bóg ścigania, ósmy tytuł w Ferrari przyszedł, zobaczył, zdobył, tak. No a jeśli się nie uda, no to wciąż ma siedem tytułów i jest jednym z największych w historii, więc...
jeździł w Ferrari, co jest też ważne.
Tak, tak, i jeździł w Ferrari. Zawsze to można zwalić na Ferrari, że on to by zdobył ten ósmy tytuł, ale bolid nie jechał. Porozmawiajmy teraz o tym, tak? Tak długo rozmawiamy o Perezie, aż wyleci, więc mały update'ik, jak to wygląda. Aldona, czy masz odpalony scenariusz, czy nie masz? Jak nie masz, to nie odpalaj.
Aha.
Nie. Jak nie masz, to nie odpalaj. Dobrze. Przez ostatnie 14 wyścigów między Monako i Vegas, to były 14 wyścigów i 2 sprinty. Ile punktów zdobył Sergio Perez? Można się pomylić.
Poczekaj,
nie wolno liczyć. Trzeba estymować.
7. No, estymuję 47.
No, jeżeli można się pomylić o 5, to gratulacje, bo 43. Jego najwyższym wynikiem było P6. To jest jakiś koszmar w ogóle, niebywałe to jest. A swoją drogą, przepraszam, bo właśnie się zorientowałem, że nie wspomnieliśmy w propsach i disach, a jest to warte odnotowania. Pierre Gasly zdobył najwyższą swoją pozycję w kwalifikacjach. To w ogóle z kapelusza on wyciągnął to okrążenie. To było, nawet nie zorientowali się komentatorzy, co się dzieje, bo ja widzę nagle, że on wskakuje tam wysoko, oni o czym jeszcze mówią i nagle Pierre Gasly! No i potem niestety awaria, tak? Wykluczyła go z tego wyścigu, więc no tak, no cóż. No, kolejny beznadziejny występ Meksykanina. Moim zdaniem nie ma żadnych argumentów, żeby go zostawiać, ponieważ ostatnie dobre rzeczy, które robił, były już tak dawno, że nie można już tego zrzucać tylko na złą formę przez ostatnie miesiąc. Helmut Marko już się coraz mniej gryzie, znaczy nie to, żeby on się gryzł, zwłaszcza w stosunku do Sergio Pereza, nie będę przytaczał. Helmut Marko mówi tak: potrzebujemy, aby obaj kierowcy zdobywali punkty. Dla naszych pracowników to ma ogromne znaczenie. Ich bonus zależy od naszego miejsca w generalce. I rzekomo jego przyszłość ma się, Pereza, ma się rozjaśnić po Grand Prix Abu Zabi. Tam ma się odbyć, znaczy nie wiem czy tam, ale po tym Grand Prix ma się odbyć spotkanie akcjonariuszy Red Bulla i ma zostać podjęta decyzja. Czy myślicie, jak oceniacie procentowo szansę, że Sergio Perez zostanie? Tak, nie to nie życzeniowo, tylko tak jak uważacie, że zostanie. Ale nie, że 50% zostanie albo nie. Tylko...
Uda się albo nie uda, na dwa uda. Moim zdaniem 20%, że zostanie.
Nie. Błagam!
Obawiam dobra, się, to jednak było życzeniowe. No.
Obawiam się, że jest dużo większy ten procent niestety i przeraża mnie to, ale wydaje mi się, że to może być gdzieś coś w okolicach 60 na przykład.
Ale słuchajcie, a propos tylko, Maksiu, bo jedna rzecz, Gasly był drugi już kiedyś na starcie, więc to nie była jego najwyższa pozycja startowa. Natomiast właśnie na przykład Gasly przekonał się, jak Red Bull potrafi być bezlitosny, bo zaczął od crasha w testach, potem też się rozwalił. No i jakby szybko dostał czarną polewkę, bo pracownikom to się nie podobało, bo oni musieli, bo rozpierdzielał im części, które oni tak, tak skrupulatnie budowali, więc śmieszy mnie trochę argument Helmuta Marko, że to jest ważne dla naszych pracowników, to jest ważne dla całego zespołu, to jest ważne dla kierownictwa, dla Verstappena, dla wszystkiego, absolutnie, no ale jak sami nie mają jaj, żeby się z tym uporać, no to teraz na pracowników zrzucają.
Znaczy ja to rozumiem tych pracowników, bo oni naprawdę realnie dostają premię za ten, za pozycję i
coś takiego. Oczywiście, że tak, natomiast
preza będą o wiele biedniejsi, tak? nie będzie prezentów na święta, nie będzie szyneczki i schabiku. Nie no, może szyneczka i schabik będzie, ale nie będzie kawioru na święta. Może tak być. Tradycyjnego kawioru na święta nie będzie. Powiem tak, ja bardzo lubię abstrakcje i takie, no lubię, jest to moje poczucie humoru i surrealizm Borisa Wiana naprawdę czytałem chyba większość, jeśli nie całego, już nie są tylko surrealistyczne, ale no jakby to poziom, na jaki wszedł Red Bull, przekracza nawet moje zdolności pojmowania, przewidywania, po prostu nie jestem w stanie zgadnąć dlaczego. Znaczy dlaczego, to wiadomo, dla pieniędzy, tak? Tylko pytanie, kto te pieniądze dokładnie dostaje, bo to chyba już nie chodzi o pieniądze dla Red Bulla konkretnie, tylko o ten nieoficjalny obieg pieniędzy, w który Formuła 1 także ponoć funkcjonuje i w motorsporcie. Nie wiem, czy tutaj nie przesadzam, ale to są takie wieści, że w bardzo różnych obszarach, że to chyba o ten drugi obieg chodzi. Ale no, nie, nawet przy tym drugim obiegu ciężko mi sobie jakoś wyobrazić, dlaczego miałby Perez jeździć dalej w Formuła 1, a mimo tego przyjmuję, że tak może być i że to będzie ciągle Red Bull. Ale Red Bull nie ma kogo wstawić, tak? Jeżeli nie wezmą Sainza, którego wcześniej nie wzięli, i nie wzięli Alonso, co było totalnie głupie, no to no kogo? Cunoda nie chcą, Cunoda się tutaj sadzi, że ja to jestem taki zajebisty, niszczę moich kolegów z ekipy, ale go nie chcą, no bo wiedzą jaki jest, wiedzą najlepiej jakim jest kierowcą. Po prostu nie można na nim polegać. Choć i tak może być lepszy od Pereza, to inna sprawa. I może na tym się skończy. Lawson jeszcze potrzebuje czasu, co było widać w Las Vegas. No, Hadżar absolutnie, no gdzie do Red Bulla, gdzie chłopak jeszcze nie dził Formuły 1, no, nie wchodzi w grę, co najwyżej do Vicarba. Colapinto, no tak, nie dość, że 20 albo 40 milionów, wszystko jedno z grubsza na tym etapie, to jeszcze no jakby gwiazda bardzo gwałtownie przybladła w ciągu ostatnich dwóch weekendów. Koleś, na którym nie można polegać, rozwala w drzazgi Williams, jak idzie. No kogo wziąć, nie? To jest ten absurd, tak? Był Sainz, trzeba odbrać Sainza. Może ostatecznie go wezmą z tego Williamsa, kto wie.
Jest taki Polak, który jeździ w Ferrari.
Może niestety by... myślę, że ten okręt już odpłynął jakiś czas temu. No.
Nadzieja umiera ostatnia. No w każdym razie Valtteri Bottas, jeszcze z takich newsików transferowych, wygląda na to, że znajdzie bezpieczną przystań w Mercedesie, ale nie u boku Kimiego Antonellego, żeby go uczyć, tylko rezerwowego kierowcy. Grand Prix Kataru 2024 przed nami, a rok temu to był jeden z ciekawszych wyścigów na pewno tamtego sezonu, a myślę, że w ogóle ostatnich lat. W związku z szalonymi temperaturami została podjęta decyzja o obowiązkowych pitstopach. Nie pamiętam, co ile to było okrążeń, ile okrążeń maksymalnie.
17?
17, chyba tak. W każdym razie kierowcy nie musieli dbać o te opony aż tak bardzo, więc napierali jak za dawnych czasów, pamiętam jak o tym rozmawialiśmy rok temu. No i po wszystkim absolutnie wycieńczeni, tak? Ledwo wychodzący z bolidów. Ktoś tam chyba nawet, nie pamiętam czy Sargent po prostu nie zjechał do boksu, bo powiedział, że już nie da rady, że bardzo próbuje, ale że już nie da rady.
Tak, on był jeszcze chory wtedy po jakiejś grypie czy coś.
Tak, więc czy to w ogóle jest jeden z najbardziej wymagających torów w kalendarzu?
Mówią kierowcy teraz, że może być najbardziej wymagający, nawet jeżeli nie będzie tak gorąco, bo nie powinno być, bo będzie tak trochę, to trochę później, więc jest troszeczkę chłodniej i mniej wilgotno w Katarze, ale chodzi jeszcze o to, że to jest to tor, w którym, tor motocyklowy, w którym widzisz cały czas sekwencję łuków, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo i one są po prostu bardzo blisko siebie, a to jest ogromne, ogromne przeciążenie, więc jak, no, które bardzo wycieńcza, no, jadąc w takich łukach bardzo szybkich na przykład, bardzo ciężko się oddycha, tak? Nie jesteś w stanie normalnie, regularnie oddychać, kiedy jesteś podany takim przeciążeniom. To jeden z przykładów rzeczy, które się dzieją. One są niewyobrażalne, sięgają 5-6 G, to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo. I tak cały czas jeździsz, więc to jest po prostu, to jest jeden z tych elementów, które bardzo, bardzo kierowców wycieńczają, a do tego jeszcze dodajemy temperaturę. I no, są opinie, były dyskusje przed tym sezonem, czy nie jest tak, że już nie Singapur, gdzie nie ma takich łuków, chyba nawet jednego takiego, no może ten ostatni na główną prostą, ale to też jedzie na pełnym gazie, że nawet Singapur jest mniej wyczerpujący od torów Lusail w Katarze.
A jakie są w ogóle wasze wrażenia z klimatu padoku i toru, bo w tych krajach arabskich różnie to wygląda, jeśli chodzi o entourage na torze. No i w ogóle samej, Boże, jak odmienić tą nazwę tego miasta?
Dauchy?
Nie. Dauszy? No właśnie. Może jest ktoś, kto się zna.
Ze stolicy.
Lepiej. Ze stolicy, tak? Więc i z samego Kataru, proszę Aldona, bo tu się wyrwałaś.
No, my mieliśmy akurat tę przyjemność z Cezarem, że widzieliśmy ten tor i przed przebudową, i po przebudowie. Przed przebudową, gdy F1 tam trochę ratunkowo w tym sezonie po-covidowym się udała po raz pierwszy, no to wtedy, co tu dużo mówić, było tak no, biednie, no tak po prostu jakieś...
Nędznie wręcz.
No, nędznie. Jednopiętrowe budyneczki i tyle. Natomiast baraki. To, co zrobili... Tak, takie baraczki. Natomiast to, co zrobili teraz, to jest no chyba jeden z najbardziej widowiskowych, jeżeli nie najbardziej widowiskowy padok z takimi wielkimi ekranami LED na wielopiętrowych motorhome'ach dla ekip. Super to wygląda, naprawdę. Wprawdzie jakby budując inne pomieszczenia, na przykład centrum prasowe, stwierdzili, że klimatyzacja to ma dwie pozycje on i off, a on to jest na 18 stopni, w związku z tym rok temu jak tam byliśmy przy, co trzeba podkreślić, zupełnie innych temperaturach, bo teraz będzie typu 24 stopnie, no to jest normalnie, natomiast wtedy 30 parę na zewnątrz, ogromna wilgotność, wchodzisz do tych 18 i w recepcji centrum prasowego pojawiły się kocyki z Ikei i pani po prostu razem z miejscem na biurku wydawała kocyki z Ikei, no bo inaczej się tam nie dało wytrzymać. No, ale jakby klimat jest fajny, mi się bardzo podoba, ja zresztą lubię jeździć do krajów arabskich, jest to coś wyjątkowego. Cezary zjadł wielbłąda, ja się nie odwierzyłam.
Znaczy nie takiego, że biegał po tym w pustyni,
nie,
ja go tutaj...
Nie polowałeś.
Kiedyś biegał.
To był mały wielbłąd, więc może... Czy to nie poprawia sytuacji?
To chyba jeszcze tylko gorzej, no. W każdym razie jest to klimat ciekawy, pozostałości po mundialu, jeszcze widać w mieście różne tam pamiątkowe neony, nie neony, jak się nazywają takie budowle, no, że rzeźby, napisy, wiecie.
Instalacje. Więc,
o, instalacje, dziękuję bardzo. No, jeżeli ktoś się wybiera do Kataru, to koniecznie trzeba się wybrać na ryneczek, gdzie jest Złoty Palec.
Tak, tak. Gold Souk się chyba to nazywa, ten centralny. Jest to bardzo fajne w ogóle te alejki, w które można się zapuszczać z różnymi takimi bazarowymi sklepikami. Bardzo dobre orzeszki, daktyle można tam kupić. Super fajną iracką restaurację znalazłem, ale to było... Oj, zresztą tam dużo jest bardzo dobrego jedzenia, jeśli chodzi o takie rzeczy. No ja w ogóle Katar jako taki lubię bardzo. Jest to Dauha.
Doha.
Nie no, to po prostu inaczej. Jest bardzo ciekawym miejscem, bardzo nowoczesnym, bardzo rozbudowanym, bardzo obszernym miejscem, w którym człowiek się czuje naprawdę bezpiecznie. Usługi hotelarskie na bardzo wysokim poziomie, przy bardzo, bardzo niskich cenach. Znaczy, są hotele oczywiście bardzo drogie, ale generalnie można naprawdę mega dobry hotel znaleźć w bardzo, bardzo dobrej cenie. I no jest to miejsce, w którym ja się dobrze czułem, nawet kiedy było bardzo gorąco. Jeśli chodzi o padok i o tor, no to faktycznie ta przebudowa bardzo posłużyła i no, tor mi się, podoba mi się to miejsce generalnie, tam jest po prostu fajnie. Sam tor pod względem ścigania, taki, no nie pamiętam jakiś, znaczy fakt jest taki, że w zeszłym roku, tak ze względu na to, że był sprint i dużo się działo i było to tak gorąco i te opony pękały, no to faktycznie było bardzo interesujące, ale generalnie no ciekawe mnie, jak to ściganie wyjdzie w tym sezonie. Natomiast to, co jeszcze zapamiętałem, to, że i to coś, co było na Formule 1, ale na łeku niestety nie było, bo byłem w tym roku na łeku też na Katarze, że na Formule 1 były stoły bilardowe, były do ping-ponga, w kafeterii były symulatory do jazdy, więc fakt jest taki, że z żadnej z tych rzeczy nie byłem w stanie skorzystać, bo nie miałem czasu po prostu, bo pracowałem, ale sporo kolegów miało takie fajne tam zajęcia i momenty, że sobie grali w tego ping-ponga właśnie, czy w tego bilarda. Doskonały katering.
What are we doing? Is it ping-pong or what?
Tak. Słynny tekst słynnego czterokrotnego mistrza świata Sebastiana Vettela. bardzo dobre jedzenie też padło oczywiście i w całym Katarze, więc generalnie no, jest to miejsce, które ja lubię.
Jest to też miejsce nieco kontrowersyjne, zbudowane nie tylko uczciwą pracą Katarczyków, za godne wynagrodzenia. No ale nie będziemy, już o tym rozmawialiśmy kiedyś, ale będzie to też z milszych tematów, będzie to 400 start Fernando Alonso. Ola Boga, ile to jest w ogóle sezonów, to strach liczyć. Więc teraz bardzo tak na szybko poproszę, żebyście też, bo to nie program o Fernando Alonso, żebyście powiedzieli mi o waszych pierwszych wspomnieniach związanych z nim, z tymże Hiszpanem, ponieważ no to już troszkę lat upłynęło w rzece, to już nie tak jak z Maxem Verstappenem, że tam 6 czy 7 lat temu on się pojawił. Jakie są pierwsze wasze wspomnienia z Fernando Alonso i może jakiś taki na przykład sytuacja, którą zapamiętacie najlepiej? Typu, nie wiem, zaprosił cię Aldona na randkę. Na
nie, aczkolwiek gdyby tak było, to byłabym chyba, no nie chcę powiedzieć którą, ale dziennikarką w padoku, która faktycznie się z Fernando spotyka. Fernando ma teraz ten problem, że jak chodzi po penie, no to tu obecna dziewczyna, tu była dziewczyna, tu może przyszła dziewczyna. No, także tak. Natomiast ja zanim Cez powie o swoich wspomnieniach z Alonso, tylko chcę powiedzieć, bo pewnie wielu z was się zastanawia, czemu teraz mówimy o 400 starcie w sytuacji, w której 3 wyścigi temu było to oficjalne świętowanie, to dlatego, że statystycznie rozróżniamy obecność podczas weekendu Grand Prix, a faktyczny start, czyli no, na czym polega różnica? No, wziąłem udział we wszystkich 3 treningach w kwalifikacjach, ale na przykład wyjeżdżając na pola startowe się samochód zepsuł. No i to jest ten moment, w którym nie wystartował w wyścigu, więc to są te 2 różne statystyki, więc jeżeli chodzi o faktyczny start, no to teraz będzie 400 start Fernando Alonso.
Arogancki typ, absolutnie arogancki typ. Dokładnie to samo, co Max Verstappen, z tą różnicą, że w Maxie jest jeszcze bardzo dużo takiej serdeczności, ciepła, które pokazuje względem Norrisa, ale też jest człowiekiem, z którym rozmawiasz, tak jak mówiłem, jak z kolegą, a z Alonso nigdy tego nie było, zawsze było to rodzaj takiego dystansu, jakiegoś, nie wiem, cienia pogardy nawet i takiego po prostu braku zainteresowania. Trochę taki element Lance'a Strolla, przy czym Lance Stroll przy tym nie umie jeździć i jest rozpieszczonym bachorem, ale Alonso jest po prostu wybitnym kierowcą, jednym z najlepszych w historii, bez cienia wątpliwości. Chyba pierwszy raz Fernando Alonso spotkałem na premierze bolidu Renault w 2002 roku. Już było wiadomo, że, znaczy nie wszyscy wiedzieli, ale ja wiedziałem, że jest świetnym kierowcą po jednym sezonie w Minardi pierwszym, ale to było widać nawet w trakcie. Po prostu, mimo że nie zdobył punktu, no to było wiadomo, że koleś, no ma, to było widać, ma ten talent, bardzo, bardzo dobry kierowca.
Dla młodszych fanów Formuły 1, kazus, nie wiem, Charlesa Leclerca debiutującego w Zauberze.
Tak, tak.
W 2019. Od razu wiesz.
No, widzisz, to widać. I wtedy on wszedł do Renault, ale musiał zaczekać, aż mu zwolnią miejsce, aż Flavio Briatore będzie mógł wywalić Jensona Batona, bo to Jenson Button był jakby przeznaczony do skreślenia. Jarno Trulli, pamiętam, że tam byłem wtedy z Kanalem Plus, ale też jako przegląd sportowy, no bo tam zawsze, jak miałem kilka zawsze tych zajęć w różnych firmach i miałem wtedy operatora. I chciałem, na tej prezentacji chciałem mieć wiedzę z kierowcą, oni powiedzieli, no niestety mamy tylko Fernando Alonso. Ja mówię, okej, nie, w zasadzie dokładnie jego chciałem, bardziej niż, bo wtedy wszyscy, Baton i Trulli najbardziej rozerwani, Baton bo Brytyjczyk, media brytyjskie, no Trulli też znany szybki kierowca, no Alonso tam rezerwowy w ogóle tam kogo to, z Minardi kogo to obchodzi, no mnie to cieszyło akurat, że mógł z nim się pogadać, bo to absolutnie fatalna rozmowa, taka po prostu z człowiekiem, który był znudzony, zblazowany, taki w ogóle bez entuzjazmu i po prostu tak traktował cię, mówię, Lance Stroll tylko trochę więcej mówił. Potem kolejne, to jak już był jako kierowca Renault, to pamiętam, że w 2003 roku, dobrze, jeśli dobrze mi pamięć podpowiada, jak przewidziałem, że wygra pierwszy wyścig swój w karierze, lubię o tym opowiadać, bo to całkiem fajne. Miał przyjechać do Polski tego samego dnia i mówiłem koleżankom z agencji, która to organizowała, dziewczyny, on ten wyścig może naprawdę wygrać, przygotujcie coś takiego, żeby ich zaskoczyło, bo to przyleciał Flavio wtedy i z Trulli był jego kolega z ekipy, tak, i z Briatore, będą w szoku, jak dacie im jakiś, nie wiem, zróbcie tort i taką plakietkę, że jak wygra, to żeby gratulować pierwszego zwycięstwa w niedzielę, że coś takiego załatwili. Oczywiście mnie posłuchały, wygrał ten pierwszy wyścig. Następnego dnia miałem z nim wywiad, jeden na jeden znowu, I no w tym wywiadzie ja go spytałem, czy zna jakiegoś polskiego kierowcę, on powiedział, że nie zna, mówił Robert Kubica, on mówił, o, Kubica Polakiem, i potem były znowu wywiady zbiorowe, dla, tam w sensie dla telewizji, kilku, że było kilka kamer w tym, w pokoju, i pamiętam, że siedzą i ktoś tam zadaje, nie, jak ktoś zadaje pytanie, Alonso, czy zna jakiegoś kierowcę, i tak Trulli tak nie wie, a Alonso tak, Kubica. To ja mu powiedziałem. I Trulli tak patrzy, Kubica? Kubica jest Polakiem? I to było bardzo ciekawe, że, nie, że dwaj kierowcy Formuły 1 i Trulli przy czym bardzo doświadczony, wiedzieli, kto to jest Kubica, i po kartingu głównie, bo tam Robert we włoskim kartingu absolutny szał, to znali, tak, nazwisko znali, ale żaden z nich nie wiedział, że jest Polakiem. A potem jeszcze dużo historii mógłbym opowiadać, ale to nie mamy na to...
To już na inną programu. Książkę. Tak. No dobrze, a jeszcze chciałem was zapytać, w zasadzie szczerze mówiąc chciałem Aldonę zapytać, bo myślę, że Cezary już nieraz to mówił i tego z pewnością mogę powiedzieć, że Cezary stawia Alonso w tym samym panteonie, w którym stoi Verstappen i Hamilton. Ja osobiście też go tam stawiam, chociaż przyznam, że dla mnie to są trochę fakty historyczne, że on zdobywał te Mistrzostwa Świata i jak był młodym kierowcą, jak się zapowiadał, i wciąż go szanuję, no ale... No to wiecie, no to tak na zasadzie jak szanuję Michaela Schumachera, a tych jego zwycięstw nie oglądałem na żywo, więc jest to jakaś historia. Aldona, czy ty stawiasz Hiszpana w tym zacnym gronie?
Absolutnie tak. Absolutnie tak, i to też mówi o nim, że zaraz będzie 20 lat od jego pierwszego tytułu. Chłop cały czas jest w Formule 1 i cały czas, mówiąc o najlepszych kierowcach Formuły 1, mówimy też o Fernando Alonso, bez względu na to, czy jest na podium, jak seryjnie w ostatnim sezonie, czy kończy w Q1. Jest mega, mega driver, wielka osobowość, nie zawsze pozytywna, ale kawał kierowcy.
Chyba przyjemność mu zrobiłaś, nie zawsze pozytywna. No dobrze, nasze typy na podium w Grand Prix Kataru. Kompletnie nie wiem, czego się spodziewać, dlatego powiem tak. Moment, jeszcze myślę. Powiem tak. Carlos Sainz, Max Verstappen, George Russell. Mam taką przewagę w naszej klasyfikacji kodrajwowej, że mogę sobie rzucać, co chcę.
Tak, tak, tak.
Daniela Ricciardo na podium. Maxiu. No dobrze, Cezary, dajesz.
Max Verstappen, Sergio Perez, nie no. Max Verstappen, Lando Norris i Charles Leclerc. Nie, Ferrari, no dobra, Charles Leclerc.
Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris.
Też myślałem o Piastrim, ale jakoś mi zniknął z radarów ostatnio. Chociaż teraz może jak już Lando nie walczy, to Oscar powinien się odkręcić w zasadzie.
No był bardzo blisko no tak dobrze. Naprawdę w tym.
Tak. No i w Brazylii też oddał miejsce, tak? W zasadzie gdyby go nie oddawał, to tak. No dobrze, to jeszcze taki temacik, który tutaj się zajawia, jeszcze nie wszystko jest potwierdzone, ale jako że usłyszeliśmy już o tym, to powiemy coś. Mianowicie wychodzi na to, że od 2026 roku będzie 11 zespołów w stawce, ale nie do końca tak, jak to miało wyglądać. Nie do końca w takiej formie, no i nie do końca z tak dużym udziałem Andretti. Tego, jak to miało być. No i proszę Państwa o komentary, czy to jest jednak sukces Andretti'ego, czy to jest jednak jego porażka, że tak to będzie wyglądało. Aldona, przybliżysz tutaj tak pokrótce tym, co nie wiedzą?
Absolutna porażka, ponieważ Andretti to wychodził, wystarał się, a ostatecznie kluczową rzeczą, game changerem było zniknięcie Andretti'ego z nazwy tego zespołu prawdopodobnie i generalnie pozostawienie jako zespołu, który obsługuje ekipę, natomiast ekipa to będzie Cadillac, w związku z tym no, okazało się, że to wszystko, całe te ich starania spełzły na niczym. Trochę dlatego, że są głupi i mają wszy. Do tego się to sprowadziło, bo to nie jest tak, że to jest kompletnie inny zespół. Nie, tam jest inna nazwa, inne wsparcie z tyłu, natomiast no, jeżeli chodzi o infrastrukturę i tak dalej, no to jest to, co w co zainwestował Andretti?
No prawdopodobnie Cadillac, to po prostu General Motors to bierze, no i to po prostu to zostało poniżone tak naprawdę Andretti, bo im zależało na tym miejscu, które jest bardzo drogie, będzie warte w miliardy, za parę lat prawdopodobnie, a to miejsce zamiast biednemu Andrettiemu zostało, bo powiedzieli sorry, ale nie ma bata i to miejsce sprzedadzą, pewnie z jakieś 600 milionów dolarów, bo tyle będzie wpisowego od 2026 roku, tak mówią, bardzo bogatemu wielkiemu koncernowi, tak, czyli sorry Michael Andretti, ale jesteś małym chłopcem, który się za to zabrał i nas zdenerwowałeś i nie będziesz miał takiego fajnego, drogiego miejsca w Formule 1, możesz co najwyżej tam sprzątać, tak, zmieniać koła i tak dalej, a to miejsce przeznaczymy, sprzedamy firmie General Motors i tyle.
I taka to historia. Będziemy to też obserwować. A w ogóle cieszycie się wciąż, że będzie 11 zespół?
Bardzo.
Mega! Dwóch kierowców więcej w stawce. Super.
Super.
Czy ktoś jeszcze pamięta o Coltonie Hercie? czy zobaczymy go w Formule 1? Ale było głośno, co już się wydawało, że po prostu zaraz będzie mistrzem świata.
Aż też mogło, że zaczęło iść też w IndyCarze.
To dlatego, że nie przyszedł. Ale gdyby przyszedł do Formuły 1, to nie on co prawda powiedział, ale to od razu by zaczął wygrywać.
Tak, od razu. Wszyscy by Verstappena pokonali. Tak, z Ameryki w sensie, nie? Bo to w Formule 1.
Z Ameryki, wiadomo. Może ten wróci grożą i pokaże, czego się nauczył w IndyCar.
Nowego fikołka.
Więc dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Jeszcze raz uprzejmie, może będzie nam bardzo miło, jeżeli dacie łapki w górę i będziecie komentować wszystkie rzeczy, które tu pleciemy. 3x3. Czarku, proszę, te kierunki.
Tak, będzie nam bardzo miło, dziękujemy. Jest to coś, co jest ważne, szczególnie w obecnym YouTubie, tak więc bardzo nam miło, jak chętnie spędzicie czas z nami, a jak wam się nie podoba, ciągle nas słuchacie w tym momencie, to tym bardziej fajnie.
To też razem. Piszcie niemiłe komentarze, bo to też robi zasięgi. Więc... Nieważne jak gadają, ważne, że gadają. Dziękuję bardzo. Czy Aldona komentujesz którąś sesję?
Nie. Zapraszam na studia do kwalifikacji, zapraszam na studio do wyścigu. Będzie dobrze. Fajnie.
Dziękujemy, przyjmujemy zaproszenie i słyszymy się już niedługo, bo za tydzień przed ostatnim wyścigiem sezonu. Do usłyszenia.
Pa.
Pa. Thank you.